aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wciąż aktualny potencjał nauczania Pawła VI o Chrystusie, Kościele i Człowieku przypomniał Franciszek w 50. rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową.
O ewangelizacji Europy pisze papież do swych wysłanników na obchody rocznicy przybycia świętych Cyryla i Metodego na ziemię dzisiejszych Czech i Słowacji.
W Wieliczce obraduje Episkopat Polski. Biskupi wyrazili zgodę na rozpoczęcie dwóch procesów beatyfikacyjnych. Przyjęli nową formułę czwartego przykazania kościelnego oraz wyrazili zaniepokojenie kształtem edukacji seksualnej w szkołach.
Witamy w sobotę 22 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Miłość do Chrystusa, Kościoła i człowieka to trzy istotne aspekty nauczania Pawła VI. Przypomniał dziś Franciszek w 50. rocznicę wyboru kardynała Montiniego na stolicę Piotrową. Z tej okazji przybyła do Watykanu pielgrzymka z Brescia, rodzinnego miasta Pawła VI. W skierowanym do niej przemówieniu nie zabrakło osobistego świadectwa. Franciszek przyznał, że niektóre słowa papieża Montiniego, jak na przykład przemówienia o Chrystusie z Manili i Nazaretu, odegrały istotną rolę w jego życiu duchowym. Było to dla mnie źródło duchowej mocy, wiele im zawdzięczam i jeszcze dziś wciąż do nich powracam, wyznał Ojciec Święty.
Paweł VI potrafił w trudnych latach dać świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Wciąż jeszcze słychać echo tego tak bardzo dziś aktualnego wezwania. Potrzebujemy Cię, Chryste. Tak, dzisiejszy człowiek jak nigdy dotąd potrzebuje Chrystusa, potrzebuje Go dziś świat, bo na pustyniach sekularyzowanego świata mówi nam On o Bogu, objawia Jego oblicze.
Franciszek przypomniał też namiętną miłość Pawła VI do Kościoła. W pełni doświadczył on udręk wspólnoty wierzących po Soborze Watykańskim II, światła, nadziei i napięcia. Miał jednak jasną wizję Kościoła, który jest matką, niesie Chrystusa i do Niego prowadzi, mówił papież, przypominając ewangelizacyjną adhortację Evangelii Nuntiandi, która, jak podkreślił, jest najważniejszym dokumentem duszpasterskim wszechczasów. Pytania dotyczące ewangelizacji, które Paweł VI w tej adhortacji postawił Kościołowi, wciąż pozostają aktualne.
Te pytania odnoszą się również do współczesnego Kościoła, do nas wszystkich. Każdy z nas ma dać odpowiedź. Musimy się zatem pytać, czy rzeczywiście jesteśmy Kościołem zjednoczonym z Chrystusem, aby wyjść i głosić Go wszystkim, również i przede wszystkim tym, których nazywamy peryferiami egzystencjalnymi. Jesteśmy zamknięci w sobie, w naszych grupach, w naszych małych kościółkach. Czy kochamy Kościół wielki, Kościół Matkę, Kościół, który wysyła nas na misję, każe nam wyjść na zewnątrz?
Trzecią pasją Pawła VI był człowiek. Franciszek przypomniał jego przemówienie podczas ostatniej sesji Soboru, kiedy mówił on o stosunku Kościoła względem świeckiego humanizmu, mającego postać swoistej religii, w której człowiek zajął miejsce Boga. Względem takiego humanizmu można się było spodziewać anatemy. Sobór jednak wolał przyjąć postawę Samarytanina. Kościół ogłosił się sługą człowieka i ludzkości, mówił Franciszek, cytując słowa papieża Montiniego.
Te słowa również dziś rzucają światło na współczesny świat, gdzie neguje się człowieka, preferuje się pójście drogą gnostycyzmu, pelagianizmu, odcieleśnienia, drogą Boga, który nie stał się człowiekiem, albo w ogóle bez Boga. Człowiek prometejski, który przyszedł do przodu. My w takich czasach możemy powiedzieć to samo, co Paweł VI. Kościół jest sługą człowieka. Kościół wierzy w Chrystusa, który przyszedł w ciele i dlatego służy człowiekowi. Kocha człowieka, wierzy w człowieka. Oto perspektywa wielkiego Pawła VI.
Bogactwo i światowe troski zagłuszają Słowo Boże, tymczasem nasze życie oparte jest na trzech filarach – wybraniu, przymierzu i obietnicy, co powinno się wyrażać zaufaniem do Boga w przeżywaniu chwili obecnej, bez obawy o to, co nadejdzie. Mówił na ten temat papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do Jezusowej mowy o potrzebie wolności od trosk doczesnych. Jej ramą są znamienne stwierdzenia: nikt nie może dwom panom służyć oraz dosyć ma dzień swojej biedy. Papież zwrócił uwagę na podobieństwo tej mowy do przypowieści o siewcy. Również tu pojawia się motyw zagłuszania Słowa Bożego przez ciernie trosk doczesnych oraz odniesienie do upływającego czasu, który staje się katalizatorem postaw. W historii zbawienia trójmian przeszłość, teraźniejszość, przyszłość da się przełożyć na inny, wybranie, przymierze, obietnica. Bóg nas wybrał, to znaczy umiłował i na mocy zaproponowanego nam przymierza prowadzi nas ku spełnieniu obietnicy.
To trzy filary całych dziejów zbawienia. Jednak jeśli nasze serce wchodzi w to, co tłumaczy Jezus, wówczas odcina czas, tnie przeszłość, tnie przyszłość i gubi się w teraźniejszości. Tego, kto jest przywiązany do bogactw, nie obchodzi przeszłość ani przyszłość, bo wszystko ma tutaj. Bogactwo to rodzaj bożka. Nie potrzebuję przeszłości, obietnicy, wybrania, niczego. Kto martwi się tym, co może się zdarzyć, odcina się od przyszłości, pyta, czy to możliwe. Wtedy przyszłość staje się futurologią, ale nie ukierunkowuje cię na żadną obietnicę. Pozostaje niejasna, samotna.
Tymczasem dla wierzących przyszłość jest radosna, bo idziemy ku obietnicy i nie zapominamy, że do tego zostaliśmy wybrani przez Ojca. A bogactwa i troski stoją temu na przeszkodzie, sprawiając, że i teraźniejszość staje się niepewna.
Zapomnienie o przeszłości, nieakceptacja teraźniejszości i deformacja przyszłości. Oto, co czynią bogactwa i troski. Pan nam powiada spokojnie. Starajcie się o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Prośmy Boga o łaskę, byśmy nie popadli w błędy trosk i bałwochwalstwa bogactw, a pamiętali, że mamy Ojca, który nas wybrał, że ten Ojciec daje nam obietnicę dobra, byśmy dążyli ku tej obietnicy i mieli odwagę przyjmować teraźniejszość, jaka jest. O tę łaskę prośmy Pana.
Popołudniowym wydarzeniem Dnia w Watykanie jest koncert w Auli Pawła VI z udziałem Ojca Świętego. W programie znalazła się 9. Symfonia Ludwika van Beethovena. Wykonawcami są Narodowa Orkiestra Symfoniczna Włoskiego Radia i Telewizji RAI pod dyrekcją Juraja Walczuchy oraz Chór Narodowej Akademii Świętej Cecylii. Koncert zorganizowała w ramach Roku Wiary Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Czesi i Słowacy obchodzą 1150. rocznicę przybycia na ich ziemię apostołów Słowian. Punktem kulminacyjnym tych obchodów będzie 5 lipca. Tego dnia Kościół Czech i Słowacji czci świętych Cyryla i Metodego w liturgii. Na prośbę episkopatów obu krajów papież mianował specjalnych wysłanników na te uroczystości.
Miejscem głównych obchodów w Czechach będzie Velehrad na wschodnich Morawach. Była to niegdyś stolica państwa wielkomorawskiego, obejmującego tereny dzisiejszych Czech i Słowacji. Papieskim wysłannikiem na tamtejsze uroczystości jest kardynał Josip Bozanicz, metropolita Zagrzebia. W liście do arcybiskupa stolicy Chorwacji Ojciec Święty przypomina, że przed 1150 laty bracia z Tesalonik przybyli na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława. Cytuję słowa Jana Pawła II z encykliki Slavorum Apostoli. Realizując własny charyzmat, Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Franciszek podkreśla, że ci współpatroni Europy oddali swe życie Bogu i głoszeniu Ewangelii. Obchody ku ich czci stały się sposobnością do inicjatyw ekumenicznych.
Główne słowackie uroczystości rocznicowe odbędą się w Nitrze, siedzibie najstarszego na tych terenach biskupstwa. Swoim specjalnym wysłannikiem papież mianował również Słowianina, mianowicie kardynała Franca Rode, byłego prefekta Kongregacji do Spraw Życia Konsekrowanego. W liście do słoweńskiego Purpurata Ojciec Święty przytacza inne z kolei słowa z encykliki Slavorum Apostoli. Obydwaj bracia nie obawiali się wprowadzenia języka słowiańskiego do liturgii, czyniąc zeń skuteczne narzędzie przybliżenia prawd bożych ludom mówiącym tym językiem. Franciszek podkreśla, że obchody ku ich czci są sposobnością do umocnienia wiary.
Blisko 2 tygodnie trwają na terenie całej Brazylii manifestacje z żądaniem zmian w wielu dziedzinach życia społecznego. Takich tłumnych, wielomilionowych demonstracji kraj ten nie widział od lat 80., kiedy pod koniec panowania dyktatury wojskowej społeczeństwo domagało się przywrócenia demokracji. Sytuację w Brazylii z uwagą śledzi Kościół. Przewodniczący episkopatu spotkał się z prezydent Dilmą Rousseff, Rada Stała Konferencji Biskupów wystosowała notę do brazylijskiego społeczeństwa zatytułowaną „Usłyszeć lament, który idzie z ulic”.
Brazylijscy biskupi wyrażają publicznie swoją solidarność i wsparcie manifestacjom, o ile odbywać się będą w poszanowaniu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz w klimacie pokoju. Według pasterzy protesty społeczne są fenomenem angażującym naród brazylijski i budzą w społeczeństwie nową świadomość. Protesty odbywające się na ulicach tylu miast, w których zdecydowaną większość stanowią młodzi Brazylijczycy, opierają się na sprawiedliwej i koniecznej rewindykacji polityki społecznej dla wszystkich. Krzyczą przeciw korupcji, bezkarności i braku przejrzystości w zarządzaniu dobrem publicznym. Biskupi wyrażają nadzieję, że te wszystkie protesty organizowane na ulicach miast wzmocnią uczestnictwo społeczeństwa w decydowaniu o swojej przyszłości i zapowiadają nowe czasy dla wszystkich. Niech lament narodu będzie usłyszany, podkreślają z naciskiem sygnatariusze noty. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystusowiec.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Drugi dzień w Wieliczce trwa 362. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi wyrazili zgodę na wystąpienie do Stolicy Apostolskiej z prośbą o możliwość rozpoczęcia procesów beatyfikacyjnych dwóch kapłanów. Chodzi o księdza Stefana Sudoła, który pracował w parafii w Dzikowcu w diecezji sandomierskiej, poinformował biskup Krzysztof Nitkiewicz.
Pozostał w pamięci ludzi z racji na niezwykłą gorliwość w pełnieniu misji pasterskiej. Codziennie spowiadał przez kilka godzin. Prowadził całodobowe czuwania przed Najświętszym Sakramentem.
Drugi z kapłanów, ksiądz Aleksander Woźny, w latach 1945-83 był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Poznaniu, przypomniał arcybiskup Stanisław Gondecki.
Te wszystkie świadectwa, które do tej pory mamy zebrane, wskazują na niego jako na człowieka nie tylko skromnego, ogromnie pokornego, ale bardzo wpływowego w dziedzinie duchowości.
Polscy biskupi zdecydowali także o przyjęciu nowej wersji czwartego przykazania kościelnego, które brzmi: zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach, powiedział biskup Marek Mędyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
Biskupi polscy, wychodząc jakby naprzeciw pewnej praktyce i doświadczeniom, które się pojawiły, zawężają ten czas, powiedziałbym, zakazany, gdy chodzi o zabawy, do Wielkiego Postu. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy dalej praktykować tych dobrych w pozostałe piątki w ciągu całego roku.
Zebrany w Wieliczce episkopat wyraził również zaniepokojenie kształtem edukacji seksualnej w szkole. Jak poinformował biskup Marek Mędyk w komunikacie z obrad, ma znaleźć się apel do rodziców o większą odpowiedzialność za wychowanie seksualne dzieci.
Uważam, że powinien pójść bardzo mocny apel do rodziców, przestrzegający na razie w formie takiego apelu, który pewnie zostanie zapisany w komunikacie, zwracając uwagę na to, że jednak zagrożenie jest bardzo realne i trzeba po prostu czuwać.
Jutro polscy biskupi wezmą udział w uroczystości poświęcenia Górnego Kościoła w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. Jednocześnie będzie to okazja do świętowania złotego jubileuszu kapłaństwa kardynała Stanisława Dziwisza.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.